A więc jesteśmy po wyborach zarówno pierwszej turze w Polsce, jak i drugiej turze w Rumunii. Przynajmniej w przypadku Rumunii wiemy, kto ostatecznie zostanie prezydentem tego państwa. Będzie nim liberalny Nikos Urdan, czyli jeszcze burmistrz Bukaresztu. W Polsce kolejna tura za 2 tygodnie. Ale nie bez powodu nawiązujemy do tych wyborów, bo mamy nadzieję, że pamiętacie nasze podwójne odcinki o Rumunii, Mołdawii i budowie cyfrowego populizmu.
Opowiadałyśmy w nich o mechanizmach użytych w tych państwach do majstrowania przy wyborach, o wpłatach na kampanię spoza budżetów komitetów wyborczych, o wypaczaniu niewinnych z pozoru chociaż kampanii profrekwencyjnych, które okazywały się jednak finansowane przez bardzo konkretnych polityków i o nagłym przyspieszeniu działań tuż przed wyborami.
I cóż, niestety nie trzeba było długo czekać, aby także w Polsce na ostatniej prostej kampanii, tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, okazało się, że wykupywane były reklamy przez tak zwane osoby trzecie i były to reklamy nie tyle wspierające konkretnego kandydata, co negatywne w stosunku do innych kandydatów.
Ale na świecie dzieje się bardzo dużo, bo dodatkowo USA dogadały się z Arabią Saudyjską, a w efekcie z Polski zdjęto ograniczenia w imporcie chipów dla trenowania sztucznej inteligencji.
Taki efekt motyla, nie? Troszkę.
Tak.
Efektem motyla jest też chyba to, jakie imię przyjął nowy papież i co w ogóle ma ono wspólnego ze sztuczną inteligencją.
Owszem, jak Państwo widzą, działo się w ostatnich dniach bardzo dużo, więc postanowiłyśmy, że ten odcinek będzie w wersji light, choć tematyka wcale niekoniecznie będzie taka lekka.
W podcaście Tech Story witają
Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza wyborczej BIS
i Sylwia Czubkowska.
Tech Story. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Story.
Ale zanim zagłębimy się w nasze dzisiejsze tematy, mamy do Was niezmienną prośbę i podziękowania. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą aktywność, za to, że jesteście z nami. No i oczywiście prosimy, żebyście dalej pomagali nam w przebijaniu się przez algorytmy platform podcastowych, co z treściami krytycznymi o korporacjach cyfrowych wcale nie jest takie proste. I dlatego mamy do Was wielką prośbę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to ocencie nas, gdziekolwiek nas słuchacie. To właśnie oceny słuchaczy, no i oczywiście Wasze komentarze brane są pod uwagę przez algorytmy przy ustalaniu wagi podcastu, zatem każda ocena naprawdę jest dla nas na wagę złota.
A przechodząc do dzisiejszych tematów, to chyba zaczniemy od najbardziej wybuchowej tej historii, która poruszyła, no może nie cały kraj, ale na pewno osoby interesujące się polityką i osoby interesujące się technologiami i poruszyła nas wszystkich tuż przed wyborami. Czyli od majstrowania przy promocji wyborczej.
Być może Państwo pamiętają, że w naszym minicyklu o tym, jak w innych krajach próbowano ukraść wybory, czyli w odcinkach z numerami 122 i 123, mówiłyśmy, że za poprzedniego rządu zmieniono kodeks wyborczy tak, że dziś każdy obywatel może prowadzić agitację wyborczą, także płatną.
I cóż w takim scenariuszu mogło pójść nie tak?
No cóż mogło pójść nie tak? No, kto mógł przewidzieć, że jeżeli otworzy się drzwi do tego, żeby każdy, nie tylko komitet wyborczy, tylko każdy kupował reklamy polityczne na Facebooku, no to ktoś z tego naprawdę skorzysta. Ja nie wiem.
I co więcej, że pieniądze na taką akcję mogą być trudne do wyśledzenia i skontrolowania, bo w przeciwieństwie do partii, do komitetów, takich prywatnych osób nie obowiązuje kodeks wyborczy, a zatem nie mają też obowiązków sprawozdawczych, czyli przedstawiania Państwowej Komisji Wyborczej tego, ile pieniędzy zebrały, na co zostały konkretnie wydane.
No ale cóż, stało się i dziś po pierwszej turze wyborów prezydenckich wiemy, że przede wszystkim NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, czyli ta instytucja, która dba o bezpieczeństwo internetu, o walkę z dezinformacją, także wyborczą, mówiąc kolokwialnie, upuściła piłkę, czyli nie zauważyła, że w polskiej sieci dzieje się coś bardzo dziwnego.
Nie zauważyła albo nie chciała zauważyć. Ale przypomnijmy pokrótce, co też się wydarzyło.
Tak, najpierw 14 maja, na 4 dni przed wyborami, NASK zaalarmował media, i to jest cytat, zidentyfikowane zostały reklamy polityczne na platformie Facebook, które mogą być finansowane z zagranicy. Koniec cytatu. NASK informował też, że wydano na nie więcej niż wynosiły wydatki jakiegokolwiek komitetu wyborczego w tym czasie.
Reklamy dotyczyły przede wszystkim 3 kandydatów na prezydenta. Rafała Trzaskowskiego z PO, Karola Nawrockiego, czyli kandydata obywatelskiego, ale to jest oczywiste, że powiązanego z PiS-em, i Sławomira Mencena z Konfederacji. Miały na celu wspieranie jednego z kandydatów i dyskredytowanie innych. a konkretnie wspierały Trzaskowskiego, a negatywnie wypowiadały się wobec jego konkurentów.
Czyli były dowodem na dokładnie to zjawisko wyborcze, o którym mówiłyśmy Państwu w odcinku z numerem 123, które widoczne było, przebijało się przez powierzchnię już od kilku tygodni.
O którym też no właśnie alarmowała, czy opisywała je Fundacja Batorego razem z Outrenderem, bo już było widać, że właśnie takie negatywne kampanie, negatywne reklamy w stosunku do innych kandydatów, do różnych kandydatów pojawiają się coraz częściej. No więc wróćmy może do komunikatu NASK. NASK precyzował, że jego zdaniem może chodzić o prowokację. I tu jest cytat. Analiza wskazuje na możliwą prowokację. Jej celem mogłoby być działanie na szkodę kandydata rzekomo wspieranego przez tego typu reklamy oraz destabilizacja sytuacji przed wyborami prezydenckimi. Szybko też NASK ogłosił, że po jego interwencji reklamy zostały z Facebooka zdjęte. Czyli Meta je zbanowała, skasowała. No, tyle, że to nie było wcale prawdą, bo te reklamy po prostu wygasły.
No i jeżeli to się wydawało grube, no to następnego...
A przynajmniej dziwne, nie?
A przynajmniej dziwne.
Bo to zobacz, bo to taka filozofia, ktoś wykupuje reklamy, które wspierają Trzaskowskiego, uderzają w Nawrockiego i Mencena, więc tak naprawdę jest to działanie przeciwko Trzaskowskiemu.
Tak, ale od razu z tą interpretacją NASK-u to wydawało się, że dzieje się coś grubego. Tyle, że następnego dnia Wirtualna Polska odpaliła bombę, bo nadała kontekst całym tym lakonicznym doniesieniom NASK-u i okazało się, że dwa niszowe fanpage'e, które emitowały reklamy, właśnie te wspomniane przez NASK, to Wiesz jak nie jest oraz Stół dorosłych. Oba miały niewielką liczbę obserwujących, za to na reklamy, które podbijały zasięgi swoich treści, wydawały naprawdę krocie.
Wiesz jak nie jest, na promocję ponad 100 reklam od 15 kwietnia do 14 maja wydał na Facebooku ponad 310 tysięcy złotych. Dla porównania, drugi w tym czasie pod względem opłacenia takich reklam był Karol Nawrocki, który na promocję 62 reklam wyłożył niemal 289 tysięcy złotych. Gdy dodamy jeszcze do Wiesz jak nie jest Stół dorosłych, który na 32 reklamy wydał 166 tysięcy, to mamy naprawdę potężną kwotę, blisko 500 000 złotych, które poszły na jakąś taką dziwną kampanię. Mhm.
Ale na tym rewelacje w WP się wcale nie zatrzymywały. Portal donosił, że skontaktował się z niektórymi osobami, które występowały w tychże reklamach, no i okazali się oni być powiązani z Fundacją Akcja Demokracja, czyli organizacją społeczną, która zajmuje się mobilizowaniem obywateli do działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, praw człowieka, ochrony klimatu oraz demokracji. I możecie ją Państwo kojarzyć na przykład z obrony Puszczy Białowieskiej albo z protestów organizowanych w związku z reformą sądów przeprowadzoną przez Zbigniewa Ziobrę.
W tym tekście Wirtualnej Polski Szymon Jadczak oraz Patryk Słowik opisywali, że sama ta fundacja oczywiście odcięła się od tych reklam. Stwierdziła, że owszem, dostawca ich usług IT chciał zorganizować akcję profrekwencyjną, więc mu po prostu pomogli, wskazując ludzi, przekazując namiary. Czyli żeby i takim doradczym organem, można by powiedzieć.
No i faktycznie, taką akcję profrekwencyjną próbowano rozkręcać. 9 maja do Piotra i Aleksandry Stanisławskich z serwisu Crazy Nauka, czyli no, znanych dziennikarzy naukowych, którzy zajmują się także walką z dezinformacją, trafił mail. I zacytujemy Państwu fragment tego maila. Zatem, jestem Leonard z kampanii Zabierz Głos. Piszę do Ciebie, bo bardzo doceniamy sposób, w jaki się komunikujesz. Szczerze, autentycznie i z wyczuciem. Dokładnie takiego głosu szukamy w kampanii Zabierz Głos, która zachęca do udziału w życiu obywatelskim przed nadchodzącymi wyborami bez partyjnych powiązań.
Ten tajemniczy Leonard kontynuował, zachęcając, że tworzona jest społeczność twórców, którym, cytat, bliskie są wartości takie jak sprawiedliwość, równość i solidarność, by inspirowali innych. Wystarczy nagrywać TikToki, rolki, wpisy jakieś publikować na ten temat. Jest pełna swoboda, nie ma żadnych skryptów. Wystarczy się zarejestrować i wysyłać linki do własnych działań. Oczywiście za takie działania obiecywane były pieniądze. Stanisławscy jednak, zamiast się zachwycić ofertą, postanowili ją sprawdzić. Ja rozmawiałam z Piotrem na ten temat, zresztą o tym fragmencie, o tych działaniach WP nie pisała. I Piotr opowiadał mi tak, że zaalarmowało nas to, że za tą kampanią, wyglądającą jak społeczna, stała fundacja, która ledwie kilka dni temu, przed tym jak dostali maila, zmieniła swój statut, że jest tam, jak się poszuka głębiej w regulaminie, austriacki operator płatności i jeszcze jakiś podmiot ze Stanów Zjednoczonych. Z miejsca więc taką wiadomość wysłaliśmy do zespołu zajmującego się dezinformacją w NASK-u. oczywiście. No bo naturalne było dla Stanisławskich, że podmiot, z którym zresztą Crazy Nauka regularnie współdziała w takich kampaniach informacyjnych dotyczących dezinformacji, jest najlepszym miejscem, żeby się do nich odezwać.
No i prawdopodobnie był to jeden z sygnałów, które sprawiły, że NASK zabrał się za analizę całej tej sprawy. Tyle, że w komunikatach, które opublikował, nie powoływał się na Stanisławskich i nie opisywał tej całej sprawy tak całościowo, globalnie.
Za to więcej podawała Wirtualna Polska, która opisała, że dostawcą usług IT Akcji Demokracja jest Estrados Digital GmbH z siedzibą w Wiedniu, czyli ten austriacki podmiot, o którym mówił Stanisławski. Jej działalność, czyli tej firmy Estratos, skupia się na cyfrowej organizacji komunikacji dla partii politycznych, organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, ruchów społecznych. Z kilku rozmów z ludźmi z polskiego NGO-sów wynika, że firma faktycznie jest dobrze znana w polskim środowisku, takim trzeciego sektora, i że wiele polskich fundacji i organizacji pozarządowych z niej, z jej pomocy korzysta.
WP opisywało, że to właśnie Estratos opłaciło akcję reklamową na tych dwóch omawianych fanpage'ach. No i tutaj zaczynają się problemy, bo nie wiemy, kim jest administrator tych stron. Oczywiście to jest tylko jeden z problemów. Owszem, ten administrator podał na siebie namiary, tyle że fikcyjne. Adres Wiesz Jak Nie Jest w Gdańsku to plac budowy, a adres Stołu Dorosłych prowadzi donikąd. Natomiast numer telefonu, na jaki zostały zarejestrowane fanpage'e, miał numer kierunkowy z Węgier, czyli +36, a właśnie z tego kraju pochodzą założyciele Estratos.
No i ta firma też przewijała się w kampanii Zabierz Głos, która obiecywała influencerom zarobki od 320 do 1605 zł tygodniowo, w zależności od tego, jak duży influencer. I słuchaj, strona kampanii Zabierz Głos już nie działa.
No proszę.
A działała w ubiegłym tygodniu, bo z Piotrem rozmawiałam pod koniec tygodnia, w czwartek czy w piątek. Dokładnie ją przeglądałam, nawet jakieś screeny robiłam. Dobrze, że zrobiłam screeny. I dzisiaj kampanii już nie ma. Zabierz Głos.
Bardzo ciekawe. Natomiast to wszystko to jest tylko jedna z naprawdę licznych niewiadomych, no bo na tym etapie zaczyna się prawdziwy festiwal różnych teorii. NASK twierdzi, że reklamy zostały opłacone z zagranicy. Meta twierdzi, że administrator stron jest w Polsce. OKO.press z kolei sugerowało, że fundusze na opłacenie tej kampanii zostały przesłane aż zza oceanu przez ludzi powiązanych z amerykańską Partią Demokratyczną.
Czyli wciąż nie jest jasne, kto sponsorował tą akcję. Ale niejasne jest też zaangażowanie Akcji Demokracja, czyli tej fundacji. Przepytywani przez WP pracownicy fundacji wskazywali, że byli silnie zachęcani do brania udziału w tej akcji takiej promocyjnej, profrekwencyjnej. Fundacja od lutego ma nowego prezesa, jest nim Jakub Kocjan, powiązany ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. NASK z kolei cały czas odpowiada, że nie potwierdza, że za anonimowymi reklamami kandydatów w serwisach społecznościowych stała Akcja Demokracja.
Natomiast nie trzeba było czekać długo na reperkusje polityczne. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, czyli Wioletta Paprocka-Ślusarska, tego samego dnia na X-ie opublikowała pismo, z którego wynika, że Trzaskowski już dwa dni wcześniej, czyli 13 maja, zgłosił te rzeczone, podejrzane reklamy Mecie oraz NASK-owi i stanowczo odcięła się od akcji.
Z kolei szef klubu PiS, czyli Mariusz Błaszczak, stwierdził, że mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii Trzaskowskiego. Zapowiedział też złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie oraz powiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej, a po wyborach wniosek o komisję śledczą. Dodatkowo NASK zgłosił sprawę do ABW.
I w konsekwencji mamy naprawdę potworny chaos komunikacyjny, bardzo dużo znaków zapytania i ja mam taką jedną smutną konstatację. NASK powinien był wcześniej zauważyć, że coś niepokojącego dzieje się z reklamami politycznymi na Facebooku, bo odkąd wybuchła afera Cambridge Analytica, to przeglądanie reklam, nie tylko politycznych, po prostu reklam, jest bardzo proste. Jest bardzo proste, każdy może to zrobić, każdy ma do tego dostęp, nie tylko NASK, i mogli to wcześniej wyłapać. Co więcej, powinni też jasno wskazywać, na rzecz jakich kandydatów takie działania mogą być wykupywane, nawet jeśli, a wręcz szczególnie wtedy, kiedy są to kandydaci rządowi.
Z dzisiejszej perspektywy jest jasne jak słońce, że w połowie kwietnia dostawki kandydatów opłacających swoje kampanie doszedł nowy agresywny gracz. Agresywny finansowo oczywiście.
Tak.
I szybko wysforował się na prowadzenie. Fakt, że NASK zwrócił na to uwagę dopiero na kilka dni przed pierwszą turą wyborów, jest co najmniej zastanawiający. Tak, co najmniej zastanawiający.
Równie zastanawiające jest to, że nie komunikowano jasno powiązań z Akcją Demokracja, której przedstawiciel spotykał się z NASK na wydarzeniu związanym z walką z dezinformacją w czasie kampanii.
Chyba nawet dokładnie tego samego dnia, kiedy maile trafiły do Stanisławskich. Albo
to
w bardzo zbliżonym,
tydzień.
Tak,
to
zbliżonym
tydzień,
terminie. Tak. Też miałyśmy zaproszenie na to spotkanie. Ja mam jednak poczucie, że dziennikarze to są odrelacjonowania, a niekoniecznie robienia sobie zdjęć z urzędnikami, nie? I z politykami. Ale z tej historii wyłania nam się kilka wniosków. Po pierwsze, to, że nikt nie wyciągnął wniosków z historii Rumunii i Mołdawii. O co tak apelowałyśmy tak naprawdę, wszyscy nasi eksperci. Ale takich prawdziwych wniosków, w których zagłębiono by się w to, jak łatwo dopuszczenie do braku transparentności kampanii, do braku transparentności finansowania kampanii uderza w cały proces wyborczy, no i w zaufanie do demokracji.
A po drugie, upolitycznianie takich instytucji jak NASK ma potężne konsekwencje. A przypomnijmy, NASK to jest instytut badawczy, który podlega pod Ministerstwo Cyfryzacji, który ma bardzo ważne zadania i zatrudnia naprawdę sporo bardzo dobrych ekspertów. No tyle, że wciąż przy każdym kolejnym rządzie jest poddawany mniej lub bardziej konkretnym naciskom politycznym, no i musi w nich jakoś lawirować.
Może państwo pamiętacie, ty Asia na pewno pamiętasz, że pod koniec poprzedniego rządu, pod koniec rządów PiS, jak władzę przejęła koalicja, to wybuchła afera, że NASK miał być wykorzystywany podczas poprzedniej kampanii wyborczej do analizowania takich treści, które mogłyby działać negatywnie na rzecz kandydatów PiS, tak? I w efekcie, zamiast zajmować się dezinformacją, no zajmował się wizerunkiem tych kandydatów. Ja miałam wtedy trochę problemów z tymi oskarżeniami, bo ja widziałam, jakie te komunikaty były przygotowywane. One po prostu były nieciekawe, bardziej niż jakieś faktycznie wnikliwe. No ale znowu, no to upolitycznienie tej instytucji totalnie działa na jej niekorzyść.
I ostatni wniosek. Kampanie wpływu wcale nie muszą być prowadzone tylko z zewnątrz. Mogą być prowadzone także z wewnątrz kraju i niestety nasi politycy też potrafią takie kampanie i takie szkodliwe działania prowadzić.
Tak. No dobrze. Do tego tematu być może jeszcze wrócimy. Na pewno będziemy mu się przyglądać. Ale w ramach przyglądania się ważnym tematom, które już poruszałyśmy, to dzisiaj czas przyszedł na follow-upa tematu wykluczenia Polski i nie tylko Polski z zakupu chipów niezbędnych do szkolenia sztucznej inteligencji. I w tym temacie teoretycznie Polsce idzie trochę lepiej.
Idzie trochę lepiej, bo sytuacja zmieniła się o 180 stopni i Polska już nie jest wykluczona.
Na razie.
Na razie.
Zobaczymy.
Oczywiście, że na razie. No ale na razie Polska znowu może bez ograniczeń kupować chipy AI. Ten limit 50 tysięcy chipsetów rocznie został zniesiony. Administracja Donalda Trumpa cofnęła rozporządzenie poprzedniego prezydenta Stanów, które dzieliło świat na trzy części. Myśmy byli w tak zwanym Tier 2 i to były te państwa, najliczniejsza grupa, te państwa, na które nałożono limity zakupów chipsetów od amerykańskich producentów, przede wszystkim od NVIDII.
Tak, podkreślamy, że limitów nie ma na razie, bo jeszcze jakieś rozwiązania wprowadzające podobne ograniczenia mogą wrócić, tyle że w innym kształcie. O tym, o co chodziło z tymi ograniczeniami i dlaczego nas to w Polsce tak bardzo burzało, mamy nagrany cały odcinek, odcinek numer 108, więc polecamy do odsłuchania, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał. Ale dzisiaj, choć to rozporządzenie zostało cofnięte, to w przeciwieństwie do głośnego oburzania się na początku tego roku, nie słychać było jakoś równie dużych zachwytów w Polsce, nie?
To prawda, no ale wiesz, może żeby takie zachwyty się pojawiły, to trzeba byłoby wskazać, do czego w Polsce aż tylu chipsetów potrzebujemy. Albo trzeba byłoby wskazać, że w ogóle mamy chęci kupienia takiej dużej liczby, albo jeszcze w ogóle zakontraktować, jakie mamy potrzeby. No a pod takim kątem, jak opowiadałyśmy właśnie w tym 108 odcinku, jeszcze nam bardzo daleko do zbliżenia się nawet do tego poprzedniego limitu.
Ale choć z polskiej perspektywy może nam się wydawać, że to oburzenie sojuszników Stanów Zjednoczonych, takich jak Polska, Czechy czy kraje bałtyckie, przeważyło w decyzji o zdjęciu limitów chipów, to tak naprawdę powód jest zupełnie gdzie indziej, a dokładnie jest na Bliskim Wschodzie.
Bo to kraje arabskie, a konkretnie to, że biegnie przez nie szlak nielegalnego eksportu tych chipów do Chin, o czym też państwu już dokładnie opowiadałyśmy, był jednym z powodów zaostrzenia polityki chipowej za Bidena. A teraz te same państwa stoją za jej poluzowaniem. Czy też raczej stoją za tym wielkie kontrakty, na jakie Stany i firmy technologiczne ze Stanów liczą w kooperacji szczególnie z Arabią Saudyjską.
I tutaj przechodzimy do niezwykle ciekawego państwa, czyli Arabii Saudyjskiej, która właśnie ogłosiła, że uruchamia projekt Humane, czyli państwowy startup AI, który ma stworzyć jedną z najpotężniejszych infrastruktur sztucznej inteligencji na świecie. Projekt ten zaś wspierają NVIDIA, AMD, czyli Advanced Micro Devices. To jest taka firma, która powstała jeszcze pod koniec lat 60. i specjalizuje się w produkcji procesorów, kart graficznych i chipów oraz dodatkowo Amazon, a konkretniej Amazon Web Services, czyli ten taka odnoga chmurowa Amazona.
Humane ma być kierowany przez Tareka Amina i ma być finansowany przez Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny.
I tu się zatrzymamy na chwilkę, bo Tarek Amin to całkowity wymiatacz tej branży. Był szefem technologii japońskiego operatora komórkowego Rakuten Mobile. prezesem Rakuten Symphony, czyli spółki, która oferuje technologię Rakuten innym operatorom, taki business to business. Mhm. Taki business to business, ale przede wszystkim ostatnio był szefem Aramco Digital, czyli spółki zależnej Saudi Aramco, tego ogromnego koncernu paliwowego, o którym na pewno Państwo słyszeliście nieraz. I celem Aramco Digital jest przyspieszenie transformacji cyfrowej w całej Arabii Saudyjskiej i całym regionie. Czyli tak jakby taki nasz Orlen, ale no tak, Orlen, który na sterydach postanowił scyfryzować całą Europę Środkową. Mhm. Co więcej, to Aramco Digital ma też wspierać pozycję Królestwa, czyli Arabii Saudyjskiej, jako globalnego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz infrastruktury cyfrowej, zgodnie z założeniami saudyjskiej strategii Vision 2030, Wizja 2030, o której też już Państwu opowiadałyśmy, no trochę czasu temu, bo w odcinku numer 62. Strategia Vision 2030 ma uniezależnić gospodarkę Arabii Saudyjskiej od ropy i uczynić ten kraj liderem, oczywiście, w innowacjach technologicznych na czele z AI.
No i teraz tenże wymiatacz, Tarek Amin, ma zająć się Humane i w ramach tego projektu zaplanowano inwestycje w wysokości 600 miliardów dolarów w amerykański sektor obronny, transportowy, energetyczny, IT oraz w rozwój krajowej infrastruktury AI. I jak mówił książę Mohammed bin Salman, celem tego projektu jest do 2030 roku przekształcenie kraju w globalne centrum badań nad AI.
Wszystko to jest potrzebne, by opracować, jak głosi oczywiście Arabia Saudyjska, jeden z najpotężniejszych multimodalnych dużych modeli językowych na świecie, dostosowany, i to jest bardzo ważne, do języka arabskiego i do potrzeb regionu.
A by to było możliwe, to Arabia Saudyjska zapowiada ogromne zakupy, a konkretnie zamierza kupić setki tysięcy najnowszych chipów od NVIDIA oraz od AMD. Pierwszy klaster AI będzie składał się z 18 tysięcy chipów GB300 NVIDIA, co oznacza 72 tysiące akceleratorów Blackwell Ultra, rozmieszczonych w 1000 szaf serwerowych o mocy 120 MW.
No, potężne zapowiedzi, potężne. Dodatkowo firma podpisała kontrakt z Amazon Web Services na utworzenie strefy AI. Ta strefa AI ma mieć wartość ponad 5 miliardów dolarów. Współpraca obejmuje rozwój infrastruktury chmurowej, narzędzie do budowy modeli językowych, programy do rozwoju lokalnych talentów. W budowę infrastruktury zaangażowane są też inne amerykańskie firmy, w tym Cisco, które ma poprowadzić szkolenia IT, Qualcomm, który dostarczy centra danych, procesory serwerowe i układy do obliczeń brzegowych.
I to bynajmniej nie koniec. Startup Grok, nie mylić z tym Grokiem z X-a, bo to zupełnie inne usługi właściciele.
Bo tego Groga się pisze przez Q na koniec.
Tak jest, tak jest. Więc Startup Grok ma wspierać inferencję, czyli trenowanie AI Humane, a saudyjska firma DataVolt planuje inwestycje o wartości 20 miliardów dolarów w amerykańskie centra danych i w infrastrukturę energetyczną. A ponadto, jakby tego wszystkiego było mało, we współpracy z Google, z Oracle, z Salesforce'em, z AMD oraz Uberem planowana jest inwestycja w wysokości 80 miliardów dolarów w nowe technologie w Stanach i w Arabii Saudyjskiej.
No i wymieniamy te wszystkie umowy, kontrakty, zapowiedzi, zakupy, żeby jasno pokazać, że gdy pojawiają się tak ogromne inwestycje, tak ogromne pieniądze na stole, to same cyfrowe korporacje na czele z NVIDIA od miesięcy ruszyły lobbować u Trumpa zniesienie ograniczeń eksportowych. Czyli nie polskie oburze na Twitterku, nie wizyty polityków łącznie z kandydatem obywatelskim, tylko po prostu ogromne, ogromne kontrakty.
No tak się robi politykę. No i w efekcie 13 maja Departament Handlu ogłosił, że Stany wycofują limity na chipy AI wprowadzone właśnie za Bidena, a na marginesie te ograniczenia miały wejść w życie zaledwie dwa dni później, czyli 15 maja.
No lubią tam tak, nie? Na deadline. Jak dziennikarze. Jak widać, to była naprawdę przemyślana akcja. Szczególnie, że Trump spotkał się dokładnie w tym czasie z księciem Mohammedem bin Salmanem i przywódcami Rady Współpracy Zatoki Perskiej, no podczas szczytu właśnie tej Rady Współpracy w Riyadzie. I właśnie tam ogłoszono, że Humane otrzyma kilkaset tysięcy najbardziej zaawansowanych procesorów NVIDIA w ciągu najbliższych 5 lat, zaczynając od wspomnianych 18 tysięcy sztuk GB300 oraz technologii sieciowej Infinity Band.
I te wszystkie inicjatywy AI ogłoszono równolegle z innymi umowami handlowymi, które no, przyniosły korzyści firmom ze Stanów i były ogłoszone podczas wizyty Trumpa na Bliskim Wschodzie. Trump i książę Mohammed bin Salman ogłosili, że wartość umów wynosi w sumie 1 bilion dolarów, choć realnie było to około 300 miliardów, w tym jest też sprzedaż broni o wartości 142 miliardów dolarów.
No tak się robi biznesiki.
No.
Wśród innych transakcji była także umowa leasingowa na 4,8 miliarda dolarów na zakup pasażerskich samolotów Boeinga przez saudyjską firmę Avilis. No i to niby z tym nie powiązane, ale również pomysły Kataru, nie? Oferowanie Trumpowi samolotu to trochę inna historia. Ale dodatkowo jeszcze Elon Musk poinformował, że Arabia Saudyjska zgodziła się na wykorzystanie usług Starlink w lotnictwie i żegludze.
I to powinien być taki kacing! Ja Elon.
I tak dobrze, że w jakiejś 30 minucie tego podcastu. My naprawdę musimy wprowadzić jakąś grę planszową, nie? Albo taką karciankę. Znajdź Elona, znajdź odniesienie do Elona w tym odcinku.
Ja mam taki pomysł, musimy go przegadać już poza anteną. Ale wracając do tematu chipów. Choć świat już teraz nie będzie podzielony na trzy części, to wcale to nie oznacza, że Stany poluzowały ten temat dla wszystkich, bo oczywiście Chiny wciąż pozostają na cenzurowanym.
Ba, wręcz zaostrzono nakładane na nie ograniczenia, tyle że wprowadzono tu z lekka inny mechanizm. Nie tyle limitów sprzedażowych, bo to cały czas obowiązuje, znaczy tam nawet nie ma limitów sprzedażowych, tam jest po prostu zakaz sprzedaży, to dodatkowo zaostrzono blokady użycia technologii z Chin. Rząd Stanów Zjednoczonych wydał wytyczne, według których użycie chipów Ascend produkowanych przez Huawei gdziekolwiek na świecie narusza amerykańskie przepisy eksportowe. Czyli jak to Stany lubią na grubości. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie z tą blokadą użycia Ascendów od Huawei, bo jak państwo wiecie, bo wielokrotnie o tym opowiadałyśmy, ta chińska firma jest naprawdę bardzo oporna na faktyczne próby zniszczenia jej potencjału przez Stany Zjednoczone. I za każdym razem, jak Stany coś odpalają, to Huawei znajduje sobie niszę, dzięki której może się odbić i wciąż jest bardzo potężną korporacją, ale pokazuje nam to dosyć jednoznacznie i dobitnie, że dla Stanów wciąż bycie globalną potęgą w AI jest niezwykle ważnym zadaniem.
A teraz widzimy bardzo ciekawy odprysk tego podejścia, bo mamy nowego papieża, zresztą Amerykanina, i ten amerykański papież w bardzo bezpośredni sposób odniósł się właśnie do tematu sztucznej inteligencji. Bo niewiele osób zwróciło uwagę, że papież Leon XIV wybrał swoje imię właśnie ze względu na sztuczną inteligencję.
I tu mały disclaimer. Wiemy, że jest to podcast o technologiach, a nie kościele katolickim, czy też o chrześcijaństwie, ale jeśli głowa kościoła w tak bezpośredni sposób odnosi się do być może najważniejszej technologii XXI wieku, to trzeba to odnotować.
Tak, zatem Leon XIV, jak mówiłam, wybrał imię ze względu na AI, a konkretnie zdecydował, że chce nawiązać do papieża Leona XIII z przełomu XIX i XX wieku. To były czasy rewolucji przemysłowej, szybkich zmian na świecie, dużych migracji, a także potężnej ewolucji na rynku pracy, i Leon XIII zasłynął jako orędownik takiej sprawiedliwości społecznej, walczył o uczciwe wynagrodzenie, uczciwe traktowanie pracowników właśnie w okresie rewolucji przemysłowej.
No komunista.
No trochę tak, no ale jak państwo doskonale pamiętają z książek, no to w tamtym czasie z respektowaniem praw pracowniczych powiedzmy, że było kiepsko.
Kardynał Fernando Chomali z Chile, który rozmawiał z Leonem XIV o wyborze imienia, mówił potem mediom, jaka motywacja stała za tą decyzją nowego papieża. I to jest cytat. Powiedział mi, że bardzo martwi go zmiana kulturowa, której jesteśmy świadkami. Prawdziwa rewolucja kopernikańska, czyli sztuczna inteligencja, robotyka i wpływ technologii na relacje międzyludzkie.
I trzeba przyznać, że to jest dość duże nowum, ale to wcale nie jest koniec papieskich nawiązań do AI, bo podczas pierwszego spotkania z kardynałami mówił, że sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii, które stoją przed ludzkością, a dodatkowo, że AI staje się wyzwaniem dla ludzkiej godności, sprawiedliwości i pracy, i w tym kontekście nauka społeczna Kościoła powinna się do sztucznej inteligencji odnosić.
To jak nic, czekamy na encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji.
Oczywiście, przeczytam od deski do deski.
To jak mogłaby się nazywać taka encyklika, jak myślisz, tytuł?
A mówili, że nie przyda mi się łacina nigdy w życiu, więc na przykład mogłaby się nazywać Intellectus Eternus, czyli rozum wieczny, albo Sapientia et Machina, czyli mądrość z maszyny.
Albo De dignitate humana in tempore machinarum, czyli o godności ludzkiej w czasach maszyn.
Ładne.
Jak coś bierzemy, to diemy. Ale żeby nie było, to nie jest pierwszy papież, który odnosi się do AI. Gdyby spojrzeć historycznie, to Jan Paweł II, oczywiście, bo Polska jest najważniejsza, uruchomił pierwszą stronę internetową Watykanu, a Franciszek korzystał z serwisów społecznościowych i to on jako pierwszy mówił i pisał o sztucznej inteligencji. Opublikował między innymi dokument Antiqua et Nova, poświęcony bezpośrednio refleksji nad AI i nad tym, co ta technologia może zrobić z godnością człowieka.
Natomiast Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu do dziennikarzy wspominał o ogromnym potencjale sztucznej inteligencji, ostrzegając jednocześnie, że wymaga ona odpowiedzialności, aby, to jest cytat, zapewnić, że będzie mogła być wykorzystywana dla dobra wszystkich.
Być może to wszystko, to znaczy to, że nowy papież tak dużo odnosi się do technologii, nie powinno być zaskakujące, bo Robert Prevost, czyli dzisiaj już Leon XIV, ma licencjat z matematyki. I podczas studiów uczył dzieciaki z liceum właśnie matematyki i fizyki, więc on doskonale po prostu rozumie, jak ważny jest ten świat, jak on mocno się zmienia. Mamy więc papieża, który nie tylko interesuje się współczesnymi wyzwaniami technologii, ale także może je pomóc lepiej zrozumieć przynajmniej chrześcijanom, katolikom.
I co więcej, tak dużo nawiązań do AI już na samym początku urzędowania sugeruje, że to może być jedna z głównych osi zainteresowania Kościoła pod przewodnictwem Leona, co będzie bardzo ciekawe.
Ja uważam, że to jest wspaniała wiadomość.
Absolutnie.
Bo jeśli Kościół katolicki będzie poświęcał odpowiednio dużo czasu na refleksję wokół etyki AI, to może stać się po prostu ważnym głosem w tym szybko zmieniającym się świecie. Może nawet takim, którego nie można ignorować. W końcu samych katolików jest ponad 1,3 miliarda. Więc jeśli będzie to siła, która w jakiś sposób będzie przeciwstawiać się żarłoczności korporacji cyfrowych, to wszyscy, nie tylko katolicy, możemy na tym zyskać.
No i zobaczymy, może też Leon XIV odniesie się na przykład do wzrostu nowej duchowości napędzanej rozwojem AI, o której zresztą też Państwu opowiadałyśmy w odcinku numer 105.
Tak, wspaniałym odcinku o zodiakarach. O, i to jest może pomysł, słuchaj, żebyśmy zrobiły tarota z Elonem, co?
O Jezu, nie. Jakie to byłoby zło. Naradzimy się, ja mam pomysł. Mówić.
Naradzimy się, dobrze. To tym naradzeniem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy na kolejny już za tydzień. I jak zawsze przypominamy, że nasz podcast jest dostępny na wszystkich możliwych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Magdalena Bierecka, której bardzo dziękujemy za pomoc.
Piszcie do nas z opiniami, z uwagami, z podpowiedziami kolejnych odcinków. Możecie nam podpowiedzieć, jaką tą grę z Elonem powinniśmy przygotować. A jak zawsze w opisie odcinka umieścimy linki do źródeł, do tekstów, do książek. Chociaż dzisiaj chyba nie było książek.
Nie było książek. Ale zostawimy też te tytuły encyklik sugerowane, żeby było, że to myśmy je pierwsze wymyśliły.
Możemy też zrobić mały quiz, znaczy konkurs, który tytuł encykliki najlepszy. Więc zostawimy dużo linków, dużo źródeł, w których można pogłębić dzisiejsze tematy.
No i oczywiście zaczepiajcie nas też w serwisach społecznościowych na naszym własnym Instagramie tekstorie_podcast i piszcie na naszego maila tekstorie@tok.fm.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Tech Historie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.